Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie. Kurier w samo południe z Sejmu. Sejmu, gdzie trwa pierwszy dzień drugiego posiedzenia Sejmu 10. kadencji. Zaczęło się burzliwie, bo i trudno, żeby było inaczej. Zaczęło się od sprawy dwóch polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy są osadzeni w zakładach karnych albo uwięzieni. Nawet tak można powiedzieć. Prawo i Sprawiedliwość mówi o więźniach politycznych. I to jest temat, który na pewno dzisiaj w Kurierze w samo południe jeszcze poruszymy, poruszając się zresztą po korytarzach sejmowych. Ale najpierw temat, który jutro będzie tematem, jednym z tematów wiodących, zmiana w prezydium Sejmu. Krzysztof Bosak ma być usunięty, odwołany. Jak podaje portal Interia, decyzja niemalże zapadła i znajdzie się taka większość, która odwoła Krzysztofa Bosaka z funkcji wicemarszałka Sejmu. Moim gościem Anna Bryłka, Ruch Narodowy, Konfederacja, dyrektor Biura Europejskiego. Dzień dobry, pani dyrektor.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
To teraz pytanie o to prezydium Sejmu. Jak to właściwie będzie wyglądać? Na ile jest tak, że będziemy mieli po raz pierwszy od 1989 roku prezydium Sejmu, gdzie nie ma nikogo z opozycji?
No to byłaby bardzo ciekawa sytuacja. Przypomnę, że wniosek o odwołanie wicemarszałka Krzysztofa Bosaka w grudniu złożyła Lewica. Czy jest większość dlatego, żeby odwołać się wicemarszałka Bosaka? Nie byłabym do tego przekonana, dlatego że na dzisiejszej konferencji prasowej marszałek Hołownia powiedział, że no jest wartością dodaną posiadanie w prezydium Sejmu kogoś z opozycji, również po to, żeby ta dyskusja polityczna była bardziej burzliwa, a nie jednomyślna, bo tak to by pewnie wyglądało. Także jutro jest głosowanie nad odwołaniem wicemarszałka Bosaka. No i zobaczymy, jaka ta większość będzie. No z tego, co tutaj słyszymy też na korytarzach sejmowych, kluby dopiero będą te decyzje podejmować.
To jest przed nami, chociaż dziennikarze, jak powiedziałem, już spekulują, już wydają wyroki. Interesująca jest relacja między wami a Prawem i Sprawiedliwością. Część polityków PiSu mówiło tak, po tym, co zrobił Grzegorz Braun, będzie to stanowisko odebrane, będziemy głosować za usunięciem, ale potem mamy deklarację dzisiaj suwerennej Polski, która w całości powiedziała, że będzie głosować przeciwko odwołaniu wicemarszałka Bosaka, czyli za jego utrzymaniem. Tak samo wypowiedział się premier Mateusz Morawiecki.
Tak, to prawda. Takie stanowiska również były w ostatnim tygodniu słyszane ze strony ważnych polityków PiSu, były właśnie ze strony suwerennej Polski. Zobaczymy, jak inne kluby, tak? Wiemy, że na pewno Lewica zagłosuje za odwołaniem, tak? No to jest jedyna rzecz, której możemy być pewni.
Jest skutek, była przyczyna. Te dwie rzeczy się spotkają w jednym czasie jutro na posiedzeniu Sejmu, czyli uchylenie immunitetu posłowi Grzegorzowi Braunowi. Tu raczej będzie jednomyślność, jak wy zagłosujecie. Grzegorz Braun powinien za swój czyn stanąć przed sądem.
No przede wszystkim różni posłowie mają różną formę ekspresji i wyrażania swojego stanowiska. My skrytykowaliśmy to zachowanie pana Grzegorza Brauna, posła. Pan poseł zostanie pociągnięty do odpowiedzialności w związku z tą sytuacją. Natomiast no jest posłem, ma mandat cały czas i będzie ten mandat wykonywał. Został wybrany z okręgu rzeszowskiego. No i cały czas reprezentuje swoich wyborców.
Pani dyrektor, to jeszcze zapytam o kwestię związaną z tym, co się nie pojawi na tym posiedzeniu, a powinno się pojawić, kwestia importu zboża z Ukrainy do Polski. Jest tak, że mamy decyzję Komisji Europejskiej, w zasadzie już pewną, przedłużenie bezcłowego wwozu towarów z Ukrainy do Unii Europejskiej do końca czerwca roku 2025. Ta decyzja dzisiaj w Sejmie, mówił wiceminister rolnictwa pan Krajewski, że pracują i że wszystko będzie dobrze, wszystko będzie rozwiązane. Tak będzie. Rząd ma mechanizmy, żeby ten kryzys żeby on nie uderzył w polskie rolnictwo?
No to jest bardzo trudna sytuacja, to znaczy formalno-prawnie decyzję podejmuje Komisja Europejska, to znaczy zaproponuje teraz rozporządzenie o kolejny rok przedłużające masowy, no i właściwie liberalizując ten handel, czyli znosząc po raz kolejny wszystkie cła, ograniczenia taryfowe, pozataryfowe w handlu między Unią Europejską a Ukrainą. No i fakt jest taki, że dzisiaj lub też mamy doniesienia prasowe, że najpewniej dopiero w przyszłym tygodniu Komisja Europejska zatwierdzi to rozporządzenie. Trwały wczoraj również negocjacje na poziomie między rządem a komisarzem do spraw handlu i przedstawienie polskiego stanowiska. Mam nadzieję, że tam wybrzmiało to stanowisko dość jasno. No, sytuacja jest bardzo trudna, dlatego że Gdyby się okazało, że to rozporządzenie w takim kształcie, jakim jest zapowiadane, weszłoby w życie, to oznacza, że przez kolejny, trzeci sezon mamy niekontrolowany, masowy wwóz artykułów rolno-spożywczych z Ukrainy, z którym nasi polscy rolnicy muszą konkurować na nierównych zasadach. Są skazani na nieuczciwą konkurencję, na masowy import. No i mamy raporty, wyniki raportu NIK-u z grudnia, gdzie mieliśmy naprawdę gigantyczny wzrost importu pszenicy, rzepaku, kukurydzy. Ostatnio na tapet wyszedł cukier, tak, gdzie kontyngent przed zliberalizowanym handlem to było 20 tysięcy ton. I proszę sobie wyobrazić, że ostatni sezon to jest 400 tysięcy ton wywiezionego cukru. To nie jest nic neutralnego. No i teraz czekamy na tą ostateczną decyzję komisji. Oczywiście może tą decyzję ostatecznie podnieść jednoosobowo, tak, von der Leyen i nie musi się tutaj nawet oglądać na innych komisarzy. Tak czy inaczej ta decyzja, to rozporządzenie musi zostać zatwierdzone przez Radę Unii Europejskiej, czyli przez ministrów akurat handlu państw członkowskich. No i ja mam nadzieję, że polski rząd pracuje nad tym, żeby zbudować jakąkolwiek większość do tego, żeby blokować to rozporządzenie. No bo ja przypomnę, że jednak PiS-owi udało się tym krajom przyfrontowym zbudować tą koalicję państw. Udało się wynegocjować to embargo na te 4 towary. Oczywiście ono było tylko do 15 września na poziomie unijnym. Ale udało się to zrobić i mam nadzieję, że również te prace są prowadzone czy przez pana Siekierskiego, czy przez pana Hetmana, czy przez innych wiceministrów, którzy w tym procesie uczestniczą, dlatego że no być może byłaby szansa do tego, żeby zbudować większość. O tym się też zbyt wiele nie mówi, ale niemieccy rolnicy również przyznają do tego, że nawet oni nie są zdolni do tego, żeby konkurować z ukraińskimi agroholdingami i również oni obawiają się tej sytuacji, to znaczy po raz kolejny otwarcia rynku, ale również obecności Ukrainy w Unii Europejskiej.
Pani dyrektor, jest tak, że w tej chwili Polska wprowadziła, nie tylko Polska, ale też kraje, które sąsiadują z Ukrainą, jednostronne, wyłamujące się z prawa europejskiego embargo. Liczy pani, że rząd Platformy, PSL-u, Lewicy, Trzeciej Drogi, Szymona Hołowni, to embargo, to wyłamanie się z deklaracji unijnej, spraw unijnego podtrzyma? Czy jeżeli będzie decyzja o otwarciu, to Donald Tusk się jej podporządkuje?
To jest bardzo dobre pytanie. No to jednostronne rozporządzenie ministra technologii z września, ono jest bezterminowe, tak? I właściwie cały czas minister Siekierski podtrzymuje swoje stanowisko, że powinno zostać utrzymane. Nasze stanowisko jest takie, że ono powinno zostać rozszerzone o kolejne towary, które po prostu masowo napływają do Polski, z którymi polscy rolnicy nie są w stanie konkurować, polski przemysł rolno-spożywczy nie jest w stanie konkurować. I co przypomnę również, takie były obietnice wyborcze między innymi PSL-u, że to embargo powinno zostać rozszerzone. No do tych deklaracji, do tych obietnic nie powrócono. Czy to embargo zostanie utrzymane? Nie mam. Trudno mi jest powiedzieć. Według obecnych zapewnień powinno zostać utrzymane. Natomiast wspólna polityka handlowa jest kompetencją wyłączną Unii Europejskiej. My łamiemy tutaj prawo Unii Europejskiej. No i również jako państwo członkowskie możemy zostać pociągnięci do odpowiedzialności. Zresztą były nawet takie przecieki medialne, że wobec Polski zostanie uruchomiona procedura naruszeniowa w związku z sytuacją, akurat dotyczyło to strajku przewoźników na polsko-ukraińskiej granicy.
O tym mówił komisarz Dąbrowski, z który handlem się zajmuje. No dobrze, to jak z tego wybrnie Platforma? Mamy za chwilę spotkanie Donalda Tuska z Wołodymirem Zełenskim. Był w Kijowie Radosław Sikorski. Politycy i premier, i minister spraw zagranicznych bardzo wyraźnie mówią, interesy naszych rolników, przedsiębiorców będą bardzo asertywnie stawiane w tych rozmowach. Ta asertywność jest deklaratywna, czy pani dyrektor widzi gdzieś faktycznie tą asertywność w realnych działaniach?
Chciałabym ją widzieć w realnych działaniach, bo na razie jest faktycznie tylko i wyłącznie w formie deklaratywnej. Natomiast jedyny sposób na uregulowanie rozregulowanego polskiego rynku rolnego to jest po prostu zatrzymanie importu konkretnych towarów. Ja nie wierzę w żaden tranzyt, bo mamy też po wynikach tej kontroli NIK-u do Polski wjechało około 4 milionów ton zboża, z czego tylko 700 tysięcy ton przejechało tranzytem, co oznacza, że to trafia po prostu, nie ma żadnego tranzytu. To znaczy generalnie Ukrainie zależało na tym, żeby uzyskać kolejny rynek zbytu unijny, bezpieczny, stabilny, dobrze położony. No i to się udało po prostu pod pretekstem wojny, udało się po prostu zliberalizować ten handel i dopuścić bez żadnych warunków, bez żadnych zasad ukraińskie towary. Natomiast pragnę przypomnieć, że w tych rozporządzeniach dwóch, bo mieliśmy pierwsze z 22 roku i drugie z 23, Tam jest takie wpisane taka bardzo ciekawa formuła o wzajemności między Unią Europejską, znaczy w stosowaniu wzajemnych zasad między Unią a Ukrainą. Ja przypomnę, że Ukraina cały czas podtrzymuje cła i ograniczenia taryfowe od początku obowiązywania tego rozporządzenia, czyli my znieśliśmy, a oni utrzymali.
Pani dyrektor, to już na koniec wróćmy do Sejmu. To posiedzenie zaczęło się od kwestii dwóch polityków PiS-u, którzy są w więzieniach. To nie jest temat, którym pewnie pani dyrektor zajmuje się bezpośrednio, ale co się o tym mówi w Konfederacji? Jest pani na posiedzeniach klubu, siedzi pani tutaj w Sejmie, w biurach, spotyka się z politykami. Jak się szczerze rozmawia w Konfederacji na temat wyroku i osadzenia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika?
Znaczy u nas bardzo dużo czasu poświęca się na to, że to wszystko zmierza w kierunku anarchizacji państwa i klinczu prawnego i klinczu ustrojowego, w którym znalazł się polski system prawny. To znaczy klinczu spowodowanego tym, że jedne orzeczenia Sądu Najwyższego, nawet tej samej Izby, są uznawane, a inne nie są uznawane i do takiej sytuacji nie powinno dochodzić. No i my tutaj wypracowaliśmy na poziomie Konfederacji po prostu reset konstytucyjny. Pójście trochę konsensualnie, trochę kroków wstecz każdej ze stron, no bo nie wyobrażamy sobie sytuacji, że i w ogóle, o ile to było jeszcze na poziomie wymiaru sprawiedliwości, no to ten konflikt nie był taki może zauważalny również dla posłów, ale w momencie, kiedy do tego konfliktu został włączony również Sejm wygaśnięciem po prostu mandatów dwóch posłów, no to dzisiaj możemy mieć do czynienia po prostu z kwestionowaniem konstytucyjnego funkcjonowania Sejmu, bo oczywiście Sejm powinien mieć 460 posłów, kwestionowania oczywiście uchwał, ustaw przyjmowanych przez ten Sejm i tak dalej. Więc my na tym się najbardziej koncentrujemy, czyli reset konstytucyjny, no i wypracowanie jak najlepszego modelu, żeby zakończyć ten klincz prawny.
Macie obawy, że ten Sejm bez tych dwóch polityków, bez tych dwóch posłów będzie Sejmem, którego uchwały, ustawy będą kwestionowane prawnie?
To znaczy tak, nie chcielibyśmy, żeby tak było, tak? Nie chcielibyśmy, żeby tak było, że to będzie kwestionowane i chcielibyśmy, żeby był po prostu konsensus prawny, że uznajemy wszystkie orzeczenia, że nie ma tak, że jedną izbę, znaczy nawet te orzeczenia z jednej izby, tak? Jedne orzeczenia tej samej izby, której nawet nie uznajemy, to stosujemy, a innych nie stosujemy. No nie może być takiej sytuacji, to samo powinno dotyczyć się ustaw. No i co najważniejsze, żeby nie zeszło to również na poziom po prostu przeciętnego obywatela, który równie dobrze może podważyć po prostu jakiekolwiek orzeczenie, jakąkolwiek decyzję w swojej sprawie w związku z tym, że ustawa była przyjęta przez niekonstytucyjny Sejm.
Ja to mówię, Anna Bryłka, Konfederacja, Ruch Narodowy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.